Wszystko zaczęło się właściwie od tej kartki papieru, która leży na stole obok nas.
Wydawałoby się, że od zakończenia wojny minęło 70 lat i wiemy już o tym obozie wszystko, a tak nie jest, ponieważ ciągle pojawiają się nowe rzeczy.
Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
No chwileczkę, Marku, ale przecież wielka ucieczka, hollywoodzka produkcja, wiele wydawnictw.
To wszystko prawda. Żagański Stalag Luft 3, obóz jeniecki dla lotników, jest przede wszystkim kojarzony z wielką ucieczką. I słusznie, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w czasie II wojny światowej, zresztą zakończone tragicznie. Ale Stalag Luft 3 to nie tylko wielka ucieczka. To jest obóz, w którym przebywało prawie 10 tysięcy ludzi. To było miasto, w którym ci ludzie żyli przez prawie 4 lata, bo obóz istniał od 1942 roku do 1945.
Radio Zachód przedstawia. W cieniu wielkiej ucieczki. Reportaż Cezarego Galka.
Ta strona, o której teraz zaczynamy mówić, ta kartka, to jest fragmencik, w zasadzie jedna kartka, jedna strona pamiętnika. Pamiętnika obozowego, takie pamiętniki były przysyłane tutaj do obozu, żeby ci jeńcy mieli jakiekolwiek zajęcie, żeby coś mieli do roboty. To taką miało nazwę wartime log, czyli taki jakby no coś w rodzaju takiego pamiętnika.
Zajmowała się tym organizacja specjalna.
YMCA, czyli Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej Męskiej, która zajmowała się dosyłaniem właśnie takiej pomocy dla jeńców wojennych i to były właśnie między innymi takie zeszyty, to był sprzęt sportowy, to były książki. W przypadku, kiedy taki jeniec jeszcze miał jakieś zdolności plastyczne, kiedy on był jakoś uzdolniony, no to są dzieła sztuki, bo tam są portrety, tam są rysunki. Oni to wszystko robili z nudów tak naprawdę, bo nie mieli innego zajęcia. Dla nas teraz to są cenne informacje i podczas takich poszukiwań, które realizujemy ciągle w zasadzie nieustannie, udało mi się trafić na stronę takiego pamiętnika wykonanego przez jednego z jeńców amerykańskich.
Ale chwileczkę, to przecież nie jest pamiętnik, to jest jakiś plan.
To jest mapa, to jest szkic sektora południowego, tak zwanego amerykańskiego, z dokładnym oznaczeniem wszystkich budynków, baraków, które się tutaj znajdowały. Główne wejście, wschodnio-północny narożnik sektora. Pierwszym budynkiem, który zobaczymy, to będzie duży budynek długi kuchni z wiatą. Tu były kotły z gorącą wodą. W równiutkich rzędach stojące baraki jenieckie. Każdy z takich baraków zamieszkiwało około 120-130 jeńców. Łącznie w takim sektorze, akurat konkretnie w tym sektorze amerykańskim, prawie 1600 ludzi.
Nawet dla najbardziej zagorzałych eskapologów musiał przez pewien czas istnieć okres przyzwyczajenia się do życia więźnia i zaangażowania w dziwny świat jenieckiego obozu. Gdy wróciłem do formy, zacząłem rozglądać się za jedzeniem. Urządzenia kuchenne były spartańskie i stale oblegane przez dziesiątki więźniów czekających na swoją kolejkę, aby ugotować coś na okrągłym piecyku, jaki był w każdym baraku. Jednak największy problem polegał na tym, żeby mieć co włożyć do garnka. W pierwszych dniach po moim przybyciu racje żywnościowe były bardzo mizerne. Praktycznie głodowe porcje czarnego chleba i nieco marmolady, a niekiedy dodatkowo ziemniak. Później cieszyliśmy się regularnymi paczkami z Czerwonego Krzyża, które zdecydowanie poprawiły naszą dietę. Zawartość ich zależała od miejsca pochodzenia. Kanadyjskie i amerykańskie paczki zazwyczaj zawierały kawę, która doskonale nadawała się na towar w handlu wymiennym. W brytyjskich znajdowały się takie delikatesy jak wołowina w puszkach, rodzynki, łosoś w puszce i zawsze poszukiwana czekolada. Paczki te były rozdawane każdemu indywidualnie, ale my, czyli grupa zajmująca jedno pomieszczenie, wspólnie nimi gospodarowaliśmy, starając się, aby wystarczyły nam na cały tydzień. Dni Czerwonego Krzyża zawsze były niecierpliwie wyczekiwane, ale w pierwszej kolejności bazowaliśmy na racjach otrzymywanych od Niemców. William Ash.
Wzdłuż ogrodzenia, to nawet było specjalne takie miejsce, które było eksploatowane przez jeńców bardzo intensywnie, to był tak zwany spacerniak. A więc wzdłuż ogrodzenia jeńcy maszerowali, czy to dla podtrzymania formy, czy to po prostu dla zabicia czasu. Zawsze maszerowali niezgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli maszerowali w lewą stronę. Podczas takiego spaceru moglibyśmy tu spotkać tych ludzi, moglibyśmy ich zaczepić, moglibyśmy z nimi porozmawiać, moglibyśmy się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, dlatego że były omawiane kluczowe tematy obozowe, których nie można było omówić na przykład w baraku.
No, ze względu na plany ucieczki.
Na przykład plany ucieczki, przede wszystkim plany ucieczki, dlatego że omawianie takich kwestii w baraku było niebezpieczne z kilku powodów. No, akcja musiała być utrzymana w tajemnicy, więc nie wszyscy musieli o niej wiedzieć. Baraki były drewniane, więc przez ściany było wszystko słychać. Dodatkowo czasami Niemcy wchodzili pod te baraki, podsłuchiwali rozmowy, wielu wartowników znało język angielski, więc najbezpieczniejszym miejscem był właśnie ten spacerniak, to podobnie jak w więzieniu.
Warunki zakwaterowania były całkiem znośne w porównaniu z tym, co miałem na gestapo. Byliśmy podzieleni po 6 lub 8 do małych cel. Zgodnie z konwencją genewską nie wymagano od oficerów, aby pracowali, więc większość czasu wypełniało im czytanie, angażowanie się w rozrywki obozowe jak muzyka i teatr lub po prostu próby ucieczki. Należało zapoznać się z otoczeniem, topografią budynków, placu ćwiczeń i wieżyczek obserwacyjnych z karabinami maszynowymi, regularnie rozmieszczonych wzdłuż ciągnących się w nieskończoność drutów kolczastych. Do tej edukacji trzeba dołożyć opanowanie całkiem nowego języka. Strażnicy byli głupkami. Okrzyk "głupki na bloku" służył ostrzeganiu wszystkich robiących coś niedozwolonego w chwili zbliżania się tamtych. Specjalnie wyszkoleni wartownicy zajmujący się tropieniem tuneli i kontrabandy nazywani byli przez nas norkami, a nasi chłopcy, niewinnie rozpierający się w drzwiach, fagasami, czuwającymi nad przygotowaniami do ucieczki.
Idąc wzdłuż północnego ogrodzenia, tutaj przez druty byśmy widzieli Brytyjczyków, widzielibyśmy boisko sportowe konkretnie, bo bezpośrednio z tym sektorem południowym sąsiadowało boisko. Zobaczylibyśmy teatr. Moglibyśmy zobaczyć na przykład żołnierzy, oficerów, którzy przygotowywali wielką ucieczkę, na przykład tych, którzy roznosili piasek gdzieś tutaj w okolicach właśnie boiska sportowego. Była możliwość, żeby sobie przekazać jakieś tam informacje.
Tu jakiś specjalny punkt oznaczony, co to jest?
Fajna ciekawostka. To miejsce jest związane z Bożym Narodzeniem w 1943 roku, kiedy to część żołnierzy próbowała przeskoczyć przez ogrodzenie i złożyć życzenia świąteczne sąsiadom. I odwrotnie. Zresztą to była ciekawa akcja, bo ona była częściowo też zainicjowana przez naszego polskiego lotnika Mieczysława Wyszkowskiego, który latał w słynnym cyrku Skalskiego. To jest wybitna postać. On był naszym jeńcem w żeganiu. Kilkunastu jeńców, jak się okazało, następnego dnia Brytyjczyków przeskoczyło tutaj do amerykańskiego sektora i odwrotnie.
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Po południu w polskim baraku łamaliśmy się opłatkiem, życząc sobie przyszłych świąt w kraju. Do naszego pokoju przyszedł podpułkownik Stanford Tuck w towarzystwie kilku kolegów. W czasie rozmowy wspomniał, że po raz pierwszy w czasie świąt Niemcy nie pozwolili na wysłanie delegacji do innych obozów w celu złożenia sobie życzeń. Nie zastanawiając się, co mówię, oznajmiłem mu, że jeżeli dostanę dodatkową porcję sznapsa, to złożę wizytę w obozie amerykańskim bez zezwolenia Niemców. O godzinie 20:30 opuściłem barak, zapowiadając, że za pół godziny przesygnalizuję morsem, iż życzenia od oficerów RAF zostały Amerykanom złożone. Wiedziałem, że teraz jestem zdany tylko na siebie, że najmniejszy błąd spowoduje oberwanie kuli od Niemców. Do boiska sportowego dotarłem bez przeszkód. Teraz miałem przed sobą najtrudniejszy odcinek. Teren zupełnie odkryty. Postanowiłem pokonać go biegiem. Co chwilę padałem na ziemię, tuż przed przesuwającym się światłem reflektora. W momencie przesuwania się po moim ciele smugi świetlnej ogarnął mnie strach, ale jakoś opanowałem się, choć kosztowało to sporo wysiłku. Gdy światło powędrowało w bok, zrywałem się i biegłem, by znowu po kilkudziesięciu krokach rozciągnąć się plackiem na ziemi. Boisko wydawało mi się teraz długie na parę kilometrów. Wreszcie dotarłem do linki ostrzegawczej, rozciągniętej pomiędzy dwiema budkami. Tutaj zdecydowałem się na skok wprost pod budkę wartownika. Udało się. Po paru sekundach znalazłem się na słupie zewnętrznych drutów. Skok. Przede mną jeszcze około 150 metrów wykarczowanego z drzew pola i obóz amerykański. Amerykanie na mój widok zdębieli. Zwłaszcza gdy oznajmiłem im, że przychodzę z obozu brytyjskiego. W imieniu lotników brytyjskich, polskich, kanadyjskich, nowozelandzkich złożyłem wszystkim pilotom amerykańskim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Mieczysław Wyszkowski.
Jak już dotrzemy do zachodniego ogrodzenia, to też jest tutaj kilka punktów zaznaczonych, gdzie rzeczywiście miało miejsce kilka prób ucieczki z obozu. Były ciekawe sposoby na podejście do drutów. Na przykład przykrywano się szarymi wojskowymi kocami w nocy i taki osobnik po prostu czołgał się, przykryty tym kocem. W nocy był niewidoczny. Zamaskował go ten koc bardzo ładnie i próbowali rzeczywiście przedzierać się przez ogrodzenie. Ogrodzenie nie było pod napięciem, to był zwykły, prosty drut kolczasty. To ogrodzenie było podwójne i jeszcze z dodatkowo taką koncentryną skłębioną w środku, więc przecięcie, sforsowanie tego było dosyć kłopotliwe, ale determinacja i zaangażowanie tutaj było tak ogromne, że rzeczywiście przy pomocy jakichś takich prymitywnych nożyc do cięcia drutu próbowali forsować te ogrodzenia. Tutaj nawet udało się jednemu rzeczywiście wydostać i kilka dni udało mu się spędzić na wolności, po czym został złapany i przyprowadzony z powrotem do obozu. Następna akcja podobna. Jedno z nich to był już, jak tu widzimy, zaznaczony styczeń 1945 roku, a tutaj w listopadzie 1943 roku. Natomiast to były nieudane próby. Oni byli przyłapywani od razu na gorącym uczynku, bo tutaj chodzili wartownicy z psami, więc to było bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Dlatego tym najbardziej popularnym sposobem na ucieczki było kopanie tunelu, czyli wydostanie się na bezpieczną odległość podziemnym podkopem za ogrodzenie, na kilkadziesiąt, kilkanaście metrów za druty. My na tym planie widzimy sektor południowy, który powstał we wrześniu 1943 roku. Do tego sektora zostali przerzuceni Amerykanie, stąd też Amerykanie nie uczestniczyli w wielkiej ucieczce.
No dobrze, ale w filmie przecież było zupełnie inaczej.
Film to film, a historia prawdziwa to zupełnie co innego. The Great Escape jest filmem dokumentalnym. Rzeczywiście oni mieli ten udział, te przygotowania do wielkiej ucieczki. To był wspólny brytyjsko-amerykański wysiłek, to jest prawda. Oni kopali tunele, rzeczywiście przygotowywali ubrania cywilne, przygotowywali dokumenty, robili kompasy specjalne i tak dalej. To jest prawda. Natomiast prawie 6 miesięcy przed wielką ucieczką właśnie Amerykanów przerzucili do tego sektora południowego.
I na tym planie, który jest przed nami,
są oznaczone ucieczkowe tunele, które po prostu zaczęli kopać. No nie poddawali się, oczywiście dla nich to był cios. Jak się później okazało, te przenosiny, ta przeprowadzka do sektora południowego uratowała im życie, ponieważ 50 uczestników zostało rozstrzelanych przez Gestapo.
Pokazowo, tak.
Pokazowo jako przykład, jako przestroga dla następnych i być może wielu z nich spotkałby ten sam los. Więc dla wszystkich uciekinierów tak naprawdę ta wielka ucieczka, to morderstwo 50 było ciosem. I te tunele, które tutaj widzimy na tym schemacie, one były kopane jeszcze przed słynną wielką ucieczką. Ponieważ tak naprawdę po wielkiej ucieczce, po tej zbrodni żagańskiej, tak jak ją nazywamy, rzeczywiście ta cała aktywność ucieczkowa została wstrzymana.
Skąd wiemy o tym, że te tunele, jest ich sporo, że one w ogóle powstały, bo że to tylko plany?
Nie wiemy tego. To znaczy na podstawie zachowanych źródeł, przede wszystkim tutaj takiego dokumentu, który mamy przed nami, to jest historia sektora południowego, czyli tego właśnie sektora amerykańskiego, spisana przez jeńców tuż po wojnie. My ten dokument dostaliśmy od strony amerykańskiej kilka lat temu. To jest dla nas tak naprawdę Biblia, jeśli chodzi o wiedzę o sektorze południowym amerykańskim. I studiując tę księgę, studiując te dokumenty, natrafiłem na wzmiankę krótką właśnie o jednym z amerykańskich tuneli, który miał wychodzić z baraku numer 135. I to się dokładnie pokrywa z tym, co mamy na tej mapce. 135 to jest barak stojący najbliżej zachodniego ogrodzenia i jest zaznaczona linia pokazująca tunel i informacja, że tunel odkryty w lutym 1944 roku. A więc skoro jest informacja, że był odkryty, to faktycznie on musiał być wykopany. Taka informacja znajduje się tutaj też. W tym dokumencie mamy informację, że wejście do tego tunelu znajdowało się w ceglanej podstawie koło kuchni barakowej. W każdym baraku znajdował się taki aneks.
Davy Jones wraz ze swoim zespołem kopaczy nie próżnowali. Davy rozpoczął budowę tunelu w swoim baraku w pobliżu południowego ogrodzenia obozu. Okazało się, że cementowa podstawa pieca w jednym z pokoi nie była wykończona. Davy Jones oraz jego rzemieślnicy Jack Bennett i Carl Cook uzupełnili wspomniany fundament prostokątną dobudówką, która idealnie maskowała wejście do tunelu wykute w fundamencie przez Cooka. Carl był doświadczonym stolarzem i wykonał wiele tajnych skrytek w ścianach baraków, szafach i podłogach. Schowki służyły do magazynowania wszelkiego rodzaju ekwipunku ucieczkowego. Davy Jones oraz jego doświadczeni tunelarze, Buck Ingram i Ed Tovry, wykopali pionowy szyb, a następnie rozpoczęli budowę tunelu w kierunku południowego ogrodzenia obozu. Ziemię wydobywaną z podkopu rozsypywali pod barakiem kuchennym. Jerry Sage.
W takim razie doszedłem do wniosku, że warto by było sprawdzić. To znaczy widzimy, że faktycznie coś tutaj było kopane, ale nie wiemy na przykład jak daleko.
Wszystko tworzy pewną historię. Musiał to zrobić ktoś, kto był bystrym obserwatorem rzeczywistości, tej, w której żył. Co wiemy o autorze tego planu?
O dziwnie polsko brzmiącym nazwisku Ćwiek. Mitchell Ćwiek, podporucznik, był jednym z lotników amerykańskich. Prowadzimy prace teraz poszukiwawcze, próbujemy odtworzyć...
Żyje?
Przynajmniej nie, niestety nie żyje, to udało nam się ustalić, nie żyje, natomiast wiemy, że przebywał w obozie od 1944 do końca funkcjonowania obozu, czyli do początku 1945 roku i w jakiś sposób dziwny ta strona znalazła się, ta kopia tej strony, tego jego pamiętnika. Niestety nie udało mi się odnaleźć oryginału, natomiast odnalazłem fotografię tej strony jednej w Akademii Sił Powietrznych w Stanach Zjednoczonych w Colorado Springs.
Widzę, masz tutaj wykaz jakiś, tak?
To jest pełny wykaz wszystkich jeńców z sektora południowego. 1979 to jest pozycja, pod którą powinien znaleźć się Mitchell Ćwiek. 1997. Proszę bardzo. Second Lieutenant, czyli podporucznik lotnictwa Armii Stanów Zjednoczonych. Był pilotem takiego dwusilnikowego
P-38.
I jak tutaj czytamy, został gdzieś zaatakowany w okolicach Budapesztu przez Messerschmitty 109 podczas bombardowania Wiednia. Eskortował bombowce lecące na Wiedeń. I dostał się do obozu 22 sierpnia 1944 roku i był zakwaterowany w baraku 133. Czyli jeśli spojrzymy sobie tutaj, barak numer 133, to jest bezpośrednio barak znajdujący się przy zbiorniku przeciwpożarowym. Tu mieszkał. Wiemy, że pochodził ze stanu Connecticut, z miejscowości Terryville. Zawsze coś. I dzięki tej jednej kartce, dzięki tej jednej stronie, nasza wiedza o życiu obozowym posunęła się o krok do przodu. Już wiemy więcej. Wiemy, że były kopane te tunele. Wiemy, że były przygotowywane. Czy się udały? Stąd pomysł na przeprowadzenie takiej akcji poszukiwawczej. Grupa poszukiwaczy zajmie się rzeczywiście przeczesaniem terenu sektora przy pomocy wykrywaczy metalu. To nie są pracownicy mojego muzeum, to jest zaprzyjaźniona grupa eksploracyjna, profesjonaliści. To są zawodowcy, którzy znają się na tej pracy, przy czym są ciągle jeszcze entuzjastami, amatorami.
To już nasze drugie spotkanie, merytoryczne, tak bym to określił.
No tak, teraz przyjdziesz i zobaczysz, jak pracujemy podczas prawdziwych badań z archeologami, z georadarami, armią poszukiwaczy, prawie z 5 województw ludzie przyjadą do nas. Około 50 aż osób będzie na naszych badaniach.
Sławek Stańczak, szef Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna nad Odrze.
Oczywiście każdy wie, co to jest wielka ucieczka, ale brać w tym udział...
To już druga nasza wielka ucieczka. Rok temu w żaganiu pod koniec wakacji też organizowaliśmy obóz, gdzie szukaliśmy śladu po pierwszym tunelu ucieczkowym drewnianego konia. To dla nas jako organizacji pozarządowej to było też duże wyzwanie i oprócz tego wielka frajda merytoryczna. Znaleźliśmy mnóstwo pięknych rzeczy ważnych. Pisaliśmy historię de facto obozu na nowo. Okazało się, że SS-mani pilnowali w tym obozie. My to udowodniliśmy. Do tej pory nie było wiadomo. Znaleźliśmy dużo prywatnych rzeczy alianckich. Wisiorki robione z jugosłowiańskiej monety z krzyżem. Dużo pięknych rzeczy, które trafiły do muzeum w Żaganiu. Została przede wszystkim dyrektora muzeum w Żaganiu, który nie bał się wpuścić takiej armii ludzi na teren obozu de facto poligonowy. zaufał nam. No i mam nadzieję, że mu się odpłaciliśmy. Skoro w tym roku znów to robimy, to wiadomo, że było dobrze. Ten obóz odbił się takim echem po Polsce, no, że w tym roku nawet nie próbowaliśmy robić rekrutacji jakiejś większej. W ciągu 2 dni uzbieraliśmy 50 osób. Do dziś ludzie wydzwaniają, proszą, żeby ich wpisać na listę. Nie zależy nam na ilości, a na jakości tych badań. Obóz mieścił 1000 jeńców, no i tam jest 1000 historii. Co roku staramy się kilka z nich rozwikłać.
Tym razem w sektorze amerykańskim, w którym, jak się okazuje, też były tunele.
My wiemy jedno, my chcemy przy pomocy georadarów sprawdzić, gdzie była ta pierwotna wielka ucieczka, bo wszystko na to wskazuje, że będziemy pisali historię od nowa.
Zdecydowałem się na kontynuację tej współpracy i przy pomocy georadaru myślę, że będziemy w stanie określić głębokość tych tuneli i rzeczywiście długość. To jest nasz cel na ten dzień poszukiwań.
W tamtym roku ludzie z Nadodrza wykopali około 1000 zabytków. No to jest po prostu armia zabytków. My to nie doceniamy tego, co tu robimy w Lubuskim. Wszyscy się skupiamy na przykład na dużych badaniach, które są pod Grunwaldem, ale no, nasze badania mają większy zasięg i tych zabytków mamy kilkakrotnie więcej niż pod Grunwaldem, ale to też różnica czasu jest dosyć spora. Te są trochę inne. Te są związane z ludźmi. Często jesteśmy w stanie odtworzyć ich twarze nawet, no nie? Bo Amerykanie bardzo dobrze i Anglicy konstruowali archiwa i znajdując nieśmiertelne czytelniki, znajdując rzeczy z imionami, nazwiskami, tak jak było to rok temu, jesteśmy w stanie otworzyć konkretnych ludzi. To jest jedna z piękniejszych rzeczy naszej pasji.
Historia leży pod naszymi nogami.
No i można ją dotknąć.
Są rzeczy, które rzeczywiście znaleźliśmy na terenie obozu, które w jakiś różny sposób pozyskaliśmy, czy też zostały nam podarowane. Widzimy tutaj łyżwy, widzimy warcaby, szachy, karty do gry, widzimy nawet
domino.
Końcówkę kija golfowego, domino, tak. Nawet maski do hokeja czy bejsbola.
Jasne.
Druga gablota to Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Tutaj jest przykładowo taka paczka
z Kanady,
akurat kanadyjskiego Czerwonego Krzyża i te pamiętniki, o których już rozmawialiśmy, przesyłane przez YMCA. To jest przykładowy właśnie taki pamiętnik.
No, bardzo ładnie oprawiony.
Płócienna, twarda oprawa, a jeszcze do tego tył tego pamiętnika stanowił typowy album fotograficzny z takimi specjalnymi wklejkami do umieszczania tam zdjęć.
Widzę tu jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, między innymi płyty.
Płyty gramofonowe, gramofony. Wywiad amerykański oraz wywiad brytyjski opracowały technikę przesyłania i przemycania wiadomości czy też narzędzi do obozów, które miały umożliwiać jeńcom podejmowanie prób ucieczek. I między innymi płyty gramofonowe były wykorzystywane do szmuglowania na teren obozu, wtapiane były tam na przykład jakieś drobne pilniki czy jakieś...
Wystarczyło rozbić taką płytę?
Rozbijało się taką płytę, to w środku była informacja, czy szyfr i coś takiego. W tej całej ekspozycji jest, ja bym powiedział z czystym sumieniem, święty graal. Ta pieczątka niemiecka...
Z gapą.
Ona jest nieskończona, no ona jest w trakcie produkcji dopiero. To jest pieczątka, którą robili jeńcy do fałszowania dokumentów, które były potrzebne na czas ucieczki. Powstała cała seria fałszywych z dowodów tożsamości, takich jak na przykład książeczki pracownicze, czy też taką Urlaubschein, czyli taką kartę urlopową dla właśnie tych pracowników przymusowych, którzy gdzieś tam mieli możliwość przemieszczania się po terenie Rzeszy. I to jest pieczątka, którą udało się odnaleźć na terenie obozu. One były wyrobione z obcasów.
Bardzo realistycznie to wygląda.
Bardzo porządnie i bardzo profesjonalnie. Wielu wartowników, tych, którzy ścigali uciekinierów, dawało się na to nabrać. To jest to życie obozowe. No i w końcu tutaj najważniejsza część tej naszej ekspozycji to jest zdjęcie lotnicze obozów żagańskich wykonane we wrześniu 1944 roku przez zwiad lotniczy amerykański. Na tym zdjęciu widzimy dokładnie jak na dłoni rozlokowanie poszczególnych sektorów Stalagu Luft 3 oraz Stalagu 8C.
A ten północny poznaje?
To jest sektor północny, w którym doszło do wielkiej ucieczki, słynnej wielkiej ucieczki w 1944 roku i południowy.
Czyli bliziutko.
Czyli dosłownie, tak jak mówiłem wcześniej, płot w płot praktycznie. To było jedno wspólne ogrodzenie.
I te tunele musiałyby gdzieś tutaj w tym miejscu być, tak?
I teraz nałożymy sobie tę mapkę, ten szkic wykonany przez Michela na zdjęcie lotnicze. To widzimy dokładnie, tu widzimy teatr. Tunel wychodził z budynku numer 138, czyli tego. i wychodził w kierunku południowym. No naturalny kierunek wyjścia, ponieważ tutaj no, był już las, prawda?
Tak, ściana lasu jest.
Ale jeśli zwrócimy uwagę na budynek 135, to widzimy, że on wychodzi w kierunku obozu.
Amerykańskiego.
Tak, to jest też amerykański sektor. Przy czym trzeba mieć świadomość taką, że rozpoczęcie prac przy tym tunelu miało miejsce przed jeszcze budową tego sektora, ponieważ ten sektor powstał najpóźniej, on powstał dopiero w 1944 roku. Drugi tunel, to jest ten barak 138, który miał największe szanse rzeczywiście, bo i najbliżej ogrodzenia, i najbliżej lasu, tu można było się bezpiecznie wydostać. Drugi z tuneli, który wychodził z takiej łaźni obozowej tutaj, ten mniejszy budyneczek, on też wychodził w kierunku południowym, czyli też bezpośrednio tutaj do tego lasu, więc to były tak naprawdę jedyne możliwe dostępne kierunki kopania tunelu, czyli na południe.
Kim są ci, którzy przyjadą do żagania za kilka dni?
To jest niesamowite. To są i lekarze, nauczyciele, właściciele firm, bezrobotni, uczniowie, studenci, pracownicy ochrony, właściciele zakładów samochodowych, pracownicy kolei, farmaceuci.
Co ich łączy zatem?
Kochają historię.
Tutaj wszystko się będzie działo legalnie.
Tak, tak. Tutaj jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest nadzór archeologiczny, lokalizacja GPS-owa wszystkich znalezisk. No, wszystko się dzieje ze sztuką poszukiwawczą, bo to nie są badania archeologiczne, to jest ważne, to są poszukiwania. No, dzieją się rzeczy dla nas bardzo historyczne, nie? Że ludzie przyjeżdżają, patrzą, jak my współpracujemy, czy to jest możliwe. Będziemy się też zastanawiali, czy tą drogą iść. W tamtym roku, nie wiem, czy śledziłeś, mieliśmy wysyp skarbów w Lubuskim. Każdy, kto szedł na ryby z wędką, przewracał się o skarby w naszych lasach, na polach, to w pewnym momencie już było takie Monty Pythonowskie nawet już, że ktoś nagle wykopywał garnce z monetami. No. Prawo jest kulawe. Prawo jest kulawe, wszyscy wiemy o tym, że nikt uczciwie nie może oddać tego, co znajdzie.
No wyjaśnijmy, że wiele tych przypadków po prostu było przemyślaną akcją tego, który szukał tego, ale nie mógł powiedzieć, że znalazł to detektorem, tak?
Dokładnie tak. Zapraszam cię bardzo serdecznie do nas.
Kilka dni później. Żagań. Teren byłych obozów jenieckich. Stalag Luft 3.
Spotykamy się zgodnie z umową.
No.
Kopiecie godzinę.
No godzinę. Warunki są ciężkie, bo jest bardzo duszno, parno. Ciężko się chodzi po lesie. 30 chłopaków w kopie, reszta pracuje tak zwanym w administracji, czyli zbierają rzeczy, nanoszą na GPS, opisują. No tutaj masz część tych rzeczy,
które... Czekaj, podejdźmy, zobaczmy dokładnie.
Od takich najmniejszych i najładniejszych, czyli zobacz, masz guziki alianckie, tak? Tu masz francuski guzik, to jest duński albo belgijski. Ten lew to jest Dania?
Kto go znalazł?
Drugiej wojny światowej.
Nie ma go.
A kotwica to jest francuska, o nie?
Tak, to
francuski. No, monety niemieckie, rosyjskie. O, patrz tutaj, o, tu masz, wiesz co to jest?
No nie, pokaż. Ciekawe, nie wiem.
Tu masz, wiesz.
A, binokl,
tak.
Proszę.
Zeszki ładne, nie?
W starym stylu.
No nie, bo to jest stary, pewnie jakiś starszy. Nie?
Ta odznaka tam obok?
To jest czerwony krzyż niemiecki.
Aha. Łuski.
Łuski, no bo zbieramy. Łuski. Zbieramy rzeczy.
Drzwiczki od piecyka? To,
o, drzwiczki od piecyka.
To są oryginalne drzwiczki od piecyka aliancki i troll, no nie? Czyli mamy ten brykiet.
Tak.
Tu masz oryginalną lampę z baraku niemieckiego.
Znaną chyba z filmów nawet.
Tak,
to,
tak.
To taki typ tak. Obozowy.
Tu masz wieszak oryginalny na ubranie. O, gdzie jest łyżwa? Łyżwa.
No jest.
Oni dostawali po prostu z pomocy od siebie łyżwy, no jeździli, grali w hokeja i kij hokejowy chyba znaleźliśmy w tamtym roku. Nawet maski mamy hokejowe z tamtego roku. Buty, jakieś zapięcia różne, no godzina czasu. No, tego jest mnóstwo, nie? Różnego rodzaju.
Trochę zmęczeni ludzie, bo widzę, że
strasznie się
w tej temperaturze, tak.
Tak jest.
Skąd jesteś?
Z Zielonej Góry. Pierwszą dziewczyną w stowarzyszeniu. Teraz się stara druga dziewczyna, żeby być z nami.
Długo jesteś już w stowarzyszeniu?
Tak, od samego początku. Byłam na założycielskim spotkaniu.
Skąd to zainteresowanie?
Generalnie no, lubię takie tematy historyczne i od zawsze właściwie. To była taka bardziej zawsze opowiadana historia. Tata opowiadał różne ciekawe rzeczy. Jeździliśmy po muzeach czy ciekawych miejscach. No i no, to jest bardziej na tej zasadzie.
A tutaj do żagania?
Klimat nasz obozowy to jest takie niepowtarzalne przeżycie.
Chodź, 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 chodź. Chodź, miejmy to za sobą już.
Widzę mocna ekipa, stroje wojskowe.
Jesteśmy tutaj miejscowi z Żagania.
Aha. Czyli tą historię znacie właściwie dobrze.
Można tak powiedzieć. Było tak, że jeździło się po tych lasach rowerami, coś się tam interesowaliśmy tym wcześniej, nie? Ale na tak legalne i na tak rozokrojoną skalę poszukiwania, no jesteśmy tutaj drugi raz już, nie?
Podejrzewam, że też tutaj byliście.
Kiedyś.
Nie było to legalne, prawda?
Kiedyś, jak to teren dawno temu, jak nie była taka nagonka bardzo na te poszukiwania, to kiedyś było można tu normalnie przyjść.
No to jest właściwie historia miejsca, w którym żyjecie, gdzie się wychowaliście.
No, to od dziecka człowiek słyszy, film był o wielkiej ucieczce.
Uh-huh. Poznać historię.
Bardziej to się tu zaczęło przychodzić, jak wojsko ćwiczyło, uh-huh. Oglądać, jak to dzieci, wojskowe różne pojazdy.
Sprzęt zawodowy widzę. Co dzisiaj się udało wykopać?
Taki bardzo ładny kubeczek emaliowany, metalowy, no można powiedzieć, że z epoki obozowej. Uh-huh. Zapięcie, klamra. Dwie feningówki, 10 i 5 feningów.
A ty?
Tylko monety też, takie właśnie, przełom, II wojna światowa.
Na co macie nadzieję?
Na co? No bardziej na jakieś odznaczenia. Jesteśmy w sektorze amerykańskim, więc może jakieś pamiątki po lotnikach amerykańskich. No to byłyby takie najciekawsze rzeczy, nie?
Powodzenia.
Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć. No.
Ja myślałem, że to jest zapalniczka.
Ja też, ale nie jest zapalniczka. Prawdopodobnie to się otwiera.
To nie jest z tej strony Czostaku, właśnie.
To się nie otwiera na pewno.
Jest srebrną jakieś znalazłem, nie wiem czy to jest coś, to nie jest chyba ze srebra. Jeszcze było od spodu grawerowane.
A tu jest jakiś otwór, czyli coś tu musiało być jednak. A tutaj, żeby zahaczyć, nie wiem, na jakimś łańcuszku chyba.
A to jest skrzydło.
No widzisz. Na tym planie są oznaczone tunele ucieczkowe. Czy coś wam się udało ustalić?
Chłopacy z Błoni minęło. Mają 2 georadary i udało im się ustalić jeden z pierwszych tuneli ucieczkowych w ogóle na terenie tego stalagu. Zabrakło dosłownie chyba 3 czy 4 metry tym Amerykanom, aby zdołali nim uciec. Został znaleziony przez Niemców ten tunel.
Czyli czekaj, musimy to zakonstruować.
On ma aż 80 metrów, słuchaj.
Tutaj była...
Tu, gdzie stoimy, miałeś druty kolczaste, granice tego obozu.
A tam był las.
Las był po tej stronie.
Ach, rozumiem.
I w tą stronę chcieli uciec. Tam zaczęli kopać przy baraku. Kopali tędy, tędy. Ten tunel miał aż 80 metrów. Mhm. Już byli, mówiąc krótko, poza murami. Byli w bezpiecznej strefie, jeszcze chcieli dokopać kawałek. No i niestety tutaj zakończyli. To jest koniec tego tunelu.
Czyli nie udało się. A ten tunel...
Zabrakło im kilka metrów.
Ten tunel jest widoczny na georadarze?
Tak, bardzo dobrze, bardzo jasno jest widoczny.
Jak jest głęboko mniej więcej?
On jest kilka metrów pod ziemią kopany. Powinni teraz go kopać już w górę. Oni nie zdążyli kopać. On jest jeden z pierwszych i wiemy o tym, że został przez Niemców odkryty i zasypany na najwyższym świecie.
I tu jest barak ich, tak?
Zobacz, tu masz fundamenty, bo te baraki stały na takich fundamentach ceglanych.
I jasne
widzisz?
Są.
I tu było wejście. Słuchajcie, nie wiecie, gdzie jest Marek i Adam Sikorski?
Drogą na ten następny ten szukać. Tunel.
Ale to jest daleko od tego miejsca, gdzie my tu jesteśmy teraz?
Chyba nie, no bo poszli z buta z tym radarem. Nie poszli proszę, jak myśmy tam na początku zaczynali.
Czyli za tym barakiem, który znaleźliśmy, de facto trochę dalej poszli. Boguś? Znalazłeś coś?
Znalazłem rączko od widelca. Być może to jest nawet rączka amerykańskiego widelca. Bo
czym się różni?
To znaczy, mogę gdybać, prawda, ale stylizacja na rączce nie pasuje mi tutaj do żadnych naszych tu europejskich praktycznie.
A co to jest?
Prawda? Lilie, które jednak dominują chyba w tamtym systemie wzornictwa.
A i chyba na pewno nie jest to obozowa łyżka, tylko prywatna.
Tak, oczywiście, bo to mieli ze sobą, nosili, to było dla nich jakby skarbem.
Przyjechałeś z Bydgoszczy, tak? Słyszałem.
Tak, z Bydgoszczy.
Aż z Bydgoszczy tutaj?
Aż z Bydgoszczy, no.
Dlaczego?
Poznaliśmy kolegów, którzy nas aprobują na tym terenie. Nie jesteśmy im konkurencją, a wręcz przeciwnie. Staramy się dotrzymać im tutaj kroku i podejść do sprawy na tyle uczciwie, że wszystko, co znajdziemy, to jednak trafia do muzeum. No, mam jakiś glejt zaufania od nich i przyjeżdżamy już kilkakrotnie.
Kim jesteś zawodowo?
Prowadzę własny interes, mały, czyli nieduży. Ale
biznes, a to traktujesz jak co?
Jak pasję praktycznie, no już od wielu lat i jakoś to trzeba pogodzić, chociaż tego czasu nigdy nie ma za dużo. Ale taki wyjazd to już wyjazd, prawda? Tym bardziej, że trzeba to wziąć pod uwagę, jest to legalny.
Wykopałeś ten
widelec, ale masz nadzieję zapewne na coś większego. Ach,
no pewnie, jak zawsze. Także
powodzenia w takim razie.
No i dziękuję bardzo.
Kolega młody też coś znalazł, tak?
Tak, też jest Bydgoszczy, no znalazł nieśmiertelnie przede wszystkim.
No proszę.
Tyle co to wiem, że nie jest stąd, tak? Bo to jest stalak 8, to jest stalak 9.
Słuchajcie, kolega jest od nas z Radia Zachód, robi reportaż o
nas. Na słówko można?
Już tylko skończył ostatnią sekwencję.
Adam Sikorski, historyk, dziennikarz i poszukiwacz.
Jest dalej tunel?
Jest.
O tu dokładnie w tym miejscu, gdzie wychodzi. O tu. O, patrz, wychodzi na...
Czyli idzie po linii, cały czas na tego dęba.
Tak.
Czekaj, Mareczku, spuentujmy.
Kilka profili w odległości 4-5 metrów od siebie układają się w dosyć równą linię, czyli...
I dobiegają praktycznie do lasu, tak?
Tak, ówczesnego.
Praktycznie do samej drogi, czyli do granicy południowej obozu. 137 to jest barak, w którym mieszkał rzeczywiście Davy Jones, ten uczestniczący w nalotach na Tokio gdzieś tam w 1942 roku. I według wspomnień innego jeńca faktycznie Davy Jones w swoim własnym baraku rozpoczął pracę przy tunelu, a 137 to jest właśnie ten barak, w którym on mieszkał. Co potwierdza nam teraz to badanie, że ten tunel rzeczywiście tutaj stąd został wyprowadzony.
Czyli prawda naukowa stała się faktem.
Czyli skorygowaliśmy te informacje. Teraz zostaje nam tylko jeden potwierdzić. Ten, który wychodził z łaźni obozowej w tym miejscu, czyli dosłownie za nami.
Wyjedźmy na drogę, zmierzmy tam. No skórze, teraz możemy gadać.
Jesteś kolegą po fachu, ale przede wszystkim poszukiwaczem, znanym w Polsce dzięki programom telewizyjnym.
Chodzi o to odzyskiwanie właśnie naszej wspólnej historii. Ja miałem takie poczucie, że ze sporej części tego, co mnie się jako kolejnemu pokoleniu polskiemu należało, zostało sfałszowane, zatarte. Sporą część historii nam odebrano. Bohaterów opluto, wykreowano fałszywe kukły, którym musieliśmy poświęcać wypracowania w szkole. To była jakaś taka daleka motywacja. A po drugie to jest to marzenie dziecka o Wyspie Skarbów. Przecież taki dzień w lesie to jest Wyspa Skarbów, prawda? Tu wbijamy łopatę nie po to, żeby znaleźć skarb kapitana Flinta, bo one nie istnieją w polskich realiach. Natomiast tutaj robimy to po to, żeby odnaleźć taki drobny kamyczek z tej wielkiej mozaiki kolorowej opisującej historię. Akurat nie tutaj, to co prawda nie jest stricte polska historia, ale polska historia jest wpisana w tą drugą wojnę światową, a potem ten rysunek to jest
to nie
rysunek
jest tak
Polaka.
Do końca właśnie powiedziałem.
Ten rysunek, który dzisiaj służy poszukiwaniu.
Polakiem.
Tak, to jest narysowany przez Polaka z drugiego pokolenia latającego na amerykańskiej potężnej maszynie. Jest mnóstwo sentymentalnych powodów, ale podstawowy to jest po pierwsze to odwojowanie tej historii. Po drugie jednak to jest najlepsza z możliwych metod edukacyjnych. Nikt nudnym wykładem typu akademickiego czy szkolnego nie nakłoni młodego człowieka do zajmowania się historią, ale kiedy pojawiamy się z wykrywaczami, przychodzi taka znudzona klasa, patrzą i dziwią się.
No,
pierwszy sygnał,
właśnie.
Coś spod ziemi. Drugi sygnał, coś spod ziemi. Za chwilę oglądam się, już ci młodzi ludzie potem nie dają się oderwać od łopaty, od wykrywacza. Po prostu historia jest nieustanną przygodą. Na poziomie obojętnie, uniwersyteckim, na poziomie takim, jak my uprawiamy, czyli tej elementarnej mikrohistorii, historii jednego faktu, jednego człowieka. Młodemu człowiekowi w szkole, jeżeli zaproponować historię, to historię osadzoną w jego terenie, pełną rumieńców, pełną anegdoty, a nie suchych faktów, dat, i czegoś, co jest absolutnie nie przystające do temperamentu młodego człowieka. Historii trzeba uczyć właśnie na zasadzie przygody.
Tym bardziej tu na zachodzie Polski, gdzie ta historia jest wspólna, jest częściowo polska, niemiecka.
To jest bardzo prosta sprawa. Myśmy próbowali tą historię pociąć na kawałki, powiedzieć, a to jest niemiecki rozdział, to jest polski. Nieprawda, to jest historia tej ziemi. U mnie tam raz ta historia mojej ziemi była pisana cyrylicą, raz była pisana szwabachą, raz pięknym gotykiem, raz znowu piękną polszczyzną i nikomu to nie przeszkadza. Po prostu te dzieje polityczne, one przesuwały nasze losy z jednego państwa do drugiego, ale ziemia zostawała taka jak tutaj.
Jakie były początki twoje?
Pewnego dnia miałem chyba, ja wiem ile, no 10 czy 11 lat, ksiądz katecheta na lekcji religii położył na mojej ławce skorupę taką grubo lepioną, pytał, czy wiem, gdzie w okolicy takie są. Ponieważ każdy ksiądz w tamtych moich stronach Puszczy Sandomierskiej interesował się historią, pisał jakieś kroniki lokalne. Teraz tego już nie ma, ale wtedy ksiądz i nauczyciel to byli tacy lokalni badacze historii. No oczywiście zacząłem mu znosić takie rzeczy, a on mi z drugą stronę dawał lektury. A kiedy przyjechała ekipa archeologiczna kopać na obrzeżach mojego miasteczka, oczywiście pracowałem przy łopacie jako zwyczajny robotnik, ale przeżywałem przygodę z importami scytyjskimi. To wszystko tak zaludniło moją wyobraźnię tym tłumem z przeszłości, że to już tak zostało.
No tak, ale przebijać się do odbiorców musiałeś dość
pracowicie.
Wiesz co, powiem ci, po pierwsze nie kłamać, nie łgać.
Masz w tej chwili dwa georadary, masz ekipę telewizyjną.
Tak, to nie ja mam, ale mam sojuszników, zobacz. Praktycznie w każdym terenie jest taka grupa jak tutaj, która dzwoni i mówi, chłopaki, jest fajnie, przyjeżdżajcie.
Taki Sławek, który siedzi teraz i słucha nas.
Takie grupy funkcjonują w całej Polsce, ale niestety z powodów prawnych funkcjonują w cieniu, funkcjonują półoficjalnie. My staramy się ich odczarować i pokazać tym decydentom historycznym, patrzcie, to są ludzie pozytywnie motywowani, to nie są żadni rabusie starożytności, stwórzcie im dogodne warunki prawne do funkcjonowania. I tutaj działamy legalnie, oni są szczęśliwi, że mogą legalnie z wykrywaczem chodzić po lesie. Dla mnie miarą jest to w takiej 10-osobowej grupie, ile jest gości pracujących łopatą, a ilu dla Facebooka. W niektórych regionach bywa tak, że na 10, 9 pracuje dla Facebooka. Tutaj muzeum ma swoją rangę, jeżeli odnajdujemy nieistniejący, dotychczas niepotwierdzony naukowo, geofizycznie tunel. Jeżeli opisujemy sytuację tak jak tutaj, że w pewnym momencie tunele się urywają, że widać ingerencję Niemców, że wysadzili, zniszczyli, to dla nas jest to bardzo realny wkład w poznanie. Poza tym ja uważam, że takie miejsca jak to jest znakomita przestrzeń do lekcji historii. Tutaj powinni zjeżdżać się ludzie z całej Polski. Poza tym trzeba mi opowiadać tą historię tego obozu nie tylko przez pryzmat wielkiej ucieczki i tej sensacyjno-cyrkowej otoczki, tylko przez ogromne umiłowanie wolności. Takie
przez
typowe
człowieka właśnie... po prostu.
Tak, no ale to lotnicy byli specyficzną grupą. Oni raz wyrwawszy się w przestworza nie dali się zamknąć w klatce. Stąd jeżeli ktoś mówi, że tutaj było 100 tuneli, spójrzcie, dzisiaj las, takie delikatne tylko pagórki, jakieś ruiny, a pod spodem sieć 100 tuneli. Ci ludzie rwali się do wolności, oni się nie dali nigdy ujarzmić. To są piękne przykłady.
I co mówi
echo?
To
ściana, nie? A tam jest pralnia. Bardzo ładnie zachowana.
I co, Marku, zadowolony?
Bardzo zadowolony.
Oczy ci się świecą, widzę.
Widać dobrze. Jesteśmy w trakcie poszukiwań tunelu, który wychodził z łaźni tutaj na sektorze amerykańskim. No i wygląda na to, że rzeczywiście georadar coś pokazał. Poprzednie poszukiwania w baraku, te, które planowaliśmy...
To jest właśnie ten
barak? Te 135, no, rzeczywiście.
Tak. Ten pierwotny, tak? Pierwotny?
Tak, ten pierwszy, od którego zaczęliśmy. 80 prawie metrów przekopany tunel. Ślad jest. Barak numer 138, okazało się, że tutaj niewiele, jakieś ślady były, ale nie pokazały wyraźnego sygnału, natomiast barak 137, faktycznie ten poprzedni pokazał nam konstrukcję podziemną, coś jest. No i teraz skoncentrujemy się na tym trzecim, ostatnim tunelu, zobaczymy co tu się udało wydobyć, czy coś tutaj było, co georadar pokaże.
Czy twoim zdaniem będzie szansa, aby te informacje wykorzystać, na przykład dokopać się do tego tunelu?
Dokopanie się do takiego tunelu jest olbrzymim przedsięwzięciem i skomplikowanym, i bardzo kosztownym. To są tunele na głębokości 7-8 metrów. Tak. To jest olbrzymi wykop i myślę, że nie ma specjalnie sensu, zwłaszcza, że tam niczego nie znajdziemy w tych tunelach. Tam nic nie ma. One się zawaliły, więc poza spróchniałymi deseczkami, które służyły do szalunku, to tam więcej nic się nie znajdzie. Natomiast co ważne jest w tym momencie, to, że po prostu wiemy, że były. Wiemy mniej więcej, ile miały długości. To jest ważna informacja, istotna. Może próba znalezienia wejścia i ewentualnej konstrukcji wejścia, bo te wejścia znajdowały się najczęściej w jakichś fundamentach, jakichś takich podbudówkach,
podmurówkach. A tu nie brakuje tego, jak widzę.
Tego jest tutaj sporo, więc ponieważ wiemy, gdzie te tunele były, możemy śmiało teraz podejść do ewentualnego zlokalizowania wejścia. Także to ewentualnie chciałbym zrobić może kiedyś.
Powiem ci, Marku, że trochę jestem zaskoczony, bo tak jak spotkaliśmy się tydzień temu, pokazałeś mi plan, no wyobraźnia żyła, prawda? Ja widziałem obóz w tym miejscu, teraz widzę las. Tylko fragmenty historii, gdzieś tam te artefakty się pokazują z ziemi.
Tutaj trzeba naprawdę mocno, mocno wysilić wyobraźnię, żeby zwizualizować sobie te wszelkie konstrukcje i baraki, ponieważ ja spędzam tutaj wiele czasu i jakby mam w głowie wbijane już te obrazy, więc ja tu widzę ten obóz. Natomiast dla człowieka z zewnątrz faktycznie no las, jak setki innych. Ale jak widać jest naszpikowany tą historią.
Tak, chodziliśmy tu z Sławkiem, pełno tych miejsc jest. I ludzie z detektorami właśnie w tych miejscach zainteresowani, to jest też ciekawa sprawa.
Coś bardzo cennego, co możemy zdobyć i później to pokazać, bo poprzez te badania ja później powiększam tę wiedzę, później tę wiedzę wyeksponuję w muzeum, a taka jest moja rola jako muzealnika, pokazywanie tej wiedzy i szerzenie, propagowanie. I teraz podchodzimy do tunelu numer kolejny, czyli do tunelu wychodzącego z łaźni. Zobaczymy, co wyjdzie.
Włączyłeś bilek? Dokładnie w tym miejscu, gdzie mamy strzałki, mamy zaburzenie na głębokości. Około 6.30.
No to by się potwierdzało zgodnie z tym rysunkiem. Tunel według rysunku został odkryty w marcu 1944 roku. Możemy założyć, że jeszcze gdzieś przebiegał dalej w tamtym kierunku.
Nim deszcz nas zmoczy na amen, jeszcze spróbujmy wykonać jeden pomiar. Biegnie dalej w kierunku lasu. Idealnie po linii prostej.
To jest cały czas ta sama.
Tak, to jest ta sama tutaj. 30 metrów, tam już droga ciągłówka. Można zakładać, że...
doszli do drogi.
Doszli do drogi.
Podobnie jak w tamtym poprzednim.
Musimy się schować pod drzewo.
Dobra, dobra, dobra.
Była 20 i bardzo zimno na zewnątrz. Może nawet minus 10 stopni, kiedy przez megafony ogłoszono, że za godzinę wszyscy mają być gotowi do wyjścia. W pierwszej chwili myśleliśmy, że to jakiś dodatkowy wieczorny apel albo ponury żart wartowników. Niestety komunikat był powtórzony kilka razy, a czytający go Niemiec brzmiał śmiertelnie poważnie. W dodatku poinformował, że wszyscy, którzy nie będą gotowi przed 21, zostaną surowo ukarani. O wyznaczonym czasie wszyscy mieszkańcy sektora byli gotowi do wyjścia, czekając w śniegu na sygnał do opuszczenia obozu. Tymczasem temperatura spadła o kolejne stopnie. W szeregach wartowników panowało ogromne zamieszanie. Doszliśmy do wniosku, że głównym celem było jak najszybsze wyprowadzenie nas z obozu w kierunku południowym w związku ze zbliżającymi się oddziałami radzieckimi. Norman Aiken. Był to reportaż Cezarego Galka. Materiały archiwalne Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Muzyka i realizacja Cezary Galek. Czytał Janusz Młyński. Radio Zachód, lipiec 2016.